Naszym gościem doktor Józef Orzeł. Kiedyś, dawno temu, można powiedzieć, parlamentarzysta, a teraz osoba, która patrzy na polską scenę polityczną i ją współkształtuje, chociażby jako prezes klubu Ronina. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu.
Od pierwszej kadencji do dziesiątej trochę czasu minęło, politycznego czasu minęło, a wydaje się, że ta kadencja, która się rozpocznie w najbliższy poniedziałek, może być pod kilkoma względami podobna do tej pierwszej z lat 1991-1993.
Tamtą prezydent Lech Wałęsa skrócił, więc myślisz, że teraz też ktoś tak to uczyni?
No, jest takie rozdrobnienie, jest tyle partii, że gdyby żył Jacek Kaczmarski, to mógłby parę ballad o tym rozdrobnieniu i o tych różnicach politycznych napisać, a potem zaśpiewać. Informacja z dziś, partia Razem poprze rząd Donalda Tuska, ale nie wejdzie w skład tego rządu żaden z posłów tej partii. Nie zasiądzie ani w randze ministra, ani w randze wiceministra w tym rządzie, bo za mało postulatów programowych zostało uwzględnionych w porozumieniu koalicyjnym. Tak mówi partia Razem. Jeszcze nie ma tego Sejmu, a już widać, jak głębokie są konflikty w tej opozycyjnej możliwej większości.
Mówiłem o tym w czasie kampanii wyborczej przed 15 października wiele razy, że te trzy bloki opozycyjne, które postanowiły stworzyć wspólny rząd, przedstawiły trzy worki prezentów dla ludności i nikt nie mówi wtedy, nie mówił wtedy poza mną, że przecież jeżeli ten rząd powstanie, to z tych trzech worków zrobi się tylko jeden i w dodatku dużo mniejszy. I tego argumentu PiS nie wykorzystał. Byłem bardzo tym zdziwiony. A teraz widzimy rezultaty. I tych rezultatów będzie dużo. Ale to wcale nie... Najpierw wypowiem sąd ogólny. Wydaje mi się, że determinacja przywódców tego bloku opozycyjnego spowoduje, że będą ciągnęli ten rząd i tę koalicję do oporu. Pytanie, co będzie i kiedy z niej odpadało. Co widzimy dzisiaj? Dwie rzeczy. Pierwsze to, o czym mówiłeś. Partia Razem postanowiła nie wejść do rządu. Przede wszystkim to oznacza, że podzieliła się lewica, ponieważ stare SLD, nie wiem jak ono się teraz nazywa, nowa lewica czy jakoś.
Stare SLD jest teraz nową lewicą. Żeby było śmiesznie, tak.
Tak, weszło, a to razemki tak zwane nie weszły. Czyli mamy już podział w tym bloczku i to ostry, dlatego że wyobraźcie sobie państwo bloczek, w którym na wspólnym spotkaniu siedzą ludzie, którzy dostali różne prezenty przez obecność w rządzie, funkcje, stanowiska, władze, sekretarki, samochody, budżety, a drudzy tylko skromne pensje czy diety sejmowe. To jest jedno. Drugie, słyszę, że, ale na razie tylko słyszałem to od dziennikarzy, że ten nowy blok noworządowy, który zaraz będzie chciał być rządem, pewnie po 27 listopada, nie przedstawi protokołu rozbieżności. Nie dziwię się, ponieważ z całą pewnością ci, którzy chcą, żeby ta koalicja trwała i to trwała jak najdłużej, przede wszystkim Donald Tusk, będą chcieli, żeby tych rozbieżności było jak najmniej. Gdyby teraz je zapisali, to one byłyby już trwałym elementem niejedności w tym bloku, a jeśli się tego nie pokaże, no to jest nadzieja, że będzie się tak gniotło jakieś maluchy w tej rządzie, czy w tej większości rządowej, że zmusi się część maluchów w części spraw do tego, żeby zmieniły stanowisko w głosowaniach, żeby przyjąć jakieś stanowisko, jakiś program, na przykład w sprawie aborcji czy związków partnerskich. Szczególnie jeśli chodzi o te związki partnerskie, myślę, że to będzie gniecione w czasie tej kadencji, bo z różnych powodów, na przykład, żeby osłabić PSL, to trzeba je zmusić do tego, żeby się na to zgodził. To zawsze osłabia partnera, a trzeba pamiętać, że Donald Tusk obiecał te związki partnerskie i to no, prawie natychmiast.
Ale Donald Tusk tak wiele obiecał i to prawie natychmiast tak wiele obiecał, że czy będą te związki, czy nie będą, to może nie jest dużo, dużo znaczące w tym morzu, w tym wielkim worze obietnic. No, jest też obietnica znacznej liberalizacji prawa aborcyjnego, możliwość przerywania ciąży albo zabijania dzieci, w zależności kto, jaki ma światopogląd, takich słów użyje, do 12 tygodnia ciąży też miał być zrobiony, a wydaje się, że nie będzie, bo nie tylko PSL jest sceptyczny, albo nawet zgoła przeciwko, ale nawet w ramach Nowej Lewicy, a nawet dokładnie w partii Razem jest pan poseł Litewka, o tyle ciekawa postać, pan Łukasz Litewka, który dwukrotnie zdublował wynik z ostatniego miejsca, wynik lidera listy Lewicy w Sosnowcu, czyli pana Włodzimierza Czarzastego, i on powiedział, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania, że jest de facto zwolennikiem powrotu do kompromisu aborcyjnego, a do tego jeszcze powiedział, że mimo, że jest z partii Razem, to jest politykiem wierzącym, czy osobą wierzącą, jakby złoży ślubowanie, to doda do roty ślubowania te słowa: tak mi dopomóż Bóg, więc widać, że tutaj nawet w tych kwestiach światopoglądowych różnice są daleko idące nawet w samej lewicy.
To prawda, ale pan Litewka to jest pewnie takim odosobnionym przypadkiem, ale myślę, że w samej Platformie okaże się, jeżeli by doszło do jakichś rozstrzygnięć w sprawie aborcji 12-tygodniowej, że w samej Platformie też jest kilku albo nawet kilkunastu posłów, którym to się nie będzie podobało. Więcej powiem, być może w czasie kadencji ukształtuje się w Sejmie zdecydowana większość powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli tego, co było przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Nie zdziwiłbym się, gdyby taka większość próbowała wrócić do tego kompromisu aborcyjnego, niezależnie od podziałów na opozycję i na większość rządową. Ale to zobaczymy.
Ale to jak pan doktor, jak przewiduje Józef Orzeł, jak to długo potrwa, skoro i tych deklaracji światopoglądowych, związki partnerskie, dowolność aborcji, i tych zapewnień ekonomicznych, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, 30% podwyżki dla nauczycieli, 20 dla budżetówki babciowe i tak dalej. Można by wymieniać czterodniowy tydzień pracy jako pilot. Tego wszystkiego też się nie uda dowieść, to co się stanie z tym rządem, co się stanie z samą Platformą, na ile wyborcy to przełkną, a na ile jednak będzie tak, że ten rząd szybko zacznie tracić poparcie społeczne?
To, że zacznie tracić społeczne, to tracić poparcie społeczne, to raczej jest pewne, ale to niczego nie zmienia, ponieważ ta koalicja ma większość pewną. 248 mandatów to jest bardzo pewna większość. Wydaje mi się, że najważniejsze dla losów tego rządu będą dwie rzeczy. Po pierwsze, czy dotrzymają większości zobowiązań z zakresu polityki społecznej. Już mówiłeś właśnie o tych wszystkich podwyżkach i babciowym i tak dalej. To stworzy pewną niedogodność dla nich, bo będą musieli tak walcować pomiędzy opowiadaniem o tym, że dotrzymują obietnic, a tym, że mówią, że PiS zostawił tragiczny stan finansów publicznych i no to nie wiadomo z czego te pieniądze wziąć, a też budżet na przyszły rok uchwalony, projekt uchwalony przez PiS stanowi bardzo duży deficyt, co prawda jednoroczny, na przyszły rok około 6% PKB, co oznacza przekroczenie dwukrotne limitu europejskiego, tyle że w Unii większość krajów tak przekracza co roku budżet, a my wyjątkowo, i logika tego była taka, że to był tylko na jeden rok, a już w 2025 roku ten deficyt będzie dużo, dużo mniejszy i będzie się mieścił w ramach tego limitu europejskiego. Według mnie najważniejsze do losów rządu i osłabiania tego rządu będzie kwestia centralizacji Unii Europejskiej, czyli odbierania suwerenności krajowi. Okaże się, i to szybko, tak jedno po drugim, że Unia będzie projektowała, ale będzie widać, że ta droga jest prosta, bo w tej chwili dużych przeciwników tej centralizacji nie ma, bo Polska była główną przeszkodą i teraz ta Polska Tuska, czy rządu Tuska będzie po prostu za, że ludzie zaczną się orientować, że ta centralizacja Unii to jest po prostu odbieranie krajowi nie tylko takiej abstrakcyjnej sferze pojęcia suwerenności, niepodległości, stanowienia samemu o sobie, ale też bardzo praktyczne konsekwencje tego będą. Na przykład okaże się, jeżeli Unia będzie próbowała wprowadzać wspólną politykę obronną, że to wzmacnianie polskiej armii nie mieści się w takiej centralizacji. Powiedzą, że nie potrzeba tyle pieniędzy wydawać, ani taka duża armia niepotrzebna i tak dalej. A wszystko to odbędzie się na tle wojny i jej konsekwencji rosyjskiej przeciw Ukrainie, ponieważ należy myśleć, że w przyszłym roku nie tyle zostanie zbudowany jakiś pokój, bo tego nie przewiduje, tylko jakiś praktyczny rozejm, co nie wyklucza, że będą strzelać po obu stronach, raczej Rosjanie do Ukraińców niż odwrotnie. Więc spokoju nie będzie, ale też wojna się zamrozi. I wtedy Zachód, Unia Europejska, szczególnie Niemcy, będą chciały jak najszybciej zlikwidować jak najwięcej sankcji i wrócić do współpracy. Wtedy się okaże, że Rosja, która już wróciła do współpracy z Unią, towary tu będą rosyjskie, oligarchowie, pieniądze, ruble rosyjskie, inwestycje rosyjskie, a równocześnie Rosja nadal się będzie zbroić i zagrażać wschodniej flance NATO, być może, a także Unii Europejskiej, czyli także Polsce. I wtedy się okaże, że poparcie dla rządu będzie spadać, ponieważ ten rząd będzie brał udział w tym procesie, który osłabia Polskę po prostu, i to w najważniejszej sprawie bezpieczeństwa narodowego.
Kiedy my rozmawiamy, w Senacie trwa konferencja prasowa liderów nowej koalicji rządzącej.
Liderzy POP.
Tak jest, parafowali, jak mówią, parafowali umowę koalicyjną. Właśnie Donald Tusk przy tej okazji mówi między innymi tak. Sprawy idą w dobrą stronę i niezależnie od tego, jak długo będziemy jeszcze czekali na rozstrzygnięcie, które jest w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę, za najbliższe lata. Tak mówi, dokładnie cytuję słowo w słowo Donalda Tuska. To my już kreślimy tutaj scenariusz szybkiej atrofii poparcia i rozpadu politycznego tego układu rządzącego, a może oni dopiero co parafowali.
Rozpadu to bym nie powiedział. To chciałbym.
Bo jednak władza spaja.
Osłabienia. Tak, właśnie o to chodzi. Władza bardzo spaja. Więc raczej osłabiania ciągłego tej większości.
A do czego
to doprowadzi, to zobaczymy.
To jeszcze na koniec, jakie może być też pytanie do socjologa. Reakcja społeczna, kiedy kolejne rzeczy, i te światopoglądowe, i te gospodarcze, to nie będą, bo tak można zakładać, że one będą z trudnością i w daleko idącej niecałości dowożone, jak się mówi nowoczesnym korporacyjnym językiem, to jak może być odbiór społeczny? To jest tak, że może się pojawić takie odczucie oszukania, czy to jest jednak tak silna emocja antypisowska i tak silne przywiązanie do Donalda Tuska, że jednak większość, przytłaczająca większość osób nie będzie czuła się zawiedzona, bo sam fakt tego, że Tusk rządzi, im wystarczy?
Otóż według mnie wszystko zależy nie od koalicji, bo czego się o tej koalicji spodziewać, to już opowiedziałem i to dla mnie jest jasne, ona siebie nie przeskoczy. Ale wszystko zależy od PiS-u, albowiem ten PiS te wybory przegrał. I jeżeli chce wrócić do władzy, to musi się zmienić. I to w wielu płaszczyznach i na wielu poziomach. I w wewnętrznej organizacji, ponieważ słabo wypadł, jeśli chodzi o aktywność aparatu PiS-u w wyborach, i pewnie Jarosław Kaczyński tym się zajmie, ale przede wszystkim musi uwzględnić PiS to, tę nową rzeczywistość centralizacji Unii i tego, że ten rząd tym się zajmie, i musi temu przede wszystkim poświęcić swoją uwagę, ale nie w kategoriach tracimy niepodległość, chociaż to będzie prawda, ale w kategoriach co z tego praktycznie wynika dla ludzi, żeby ludzie zobaczyli, co odczują w codziennym swoim życiu. Co oznacza, że Polska nie będzie miała polityki swojej obronnej, tylko w Brukseli będą decydowali, ile mamy mieć żołnierzy, gdzie mają być rozmieszczeni, ale także zabiorą nam politykę zagraniczną, a to oznacza na przykład, że jeśli chodzi o politykę wobec Rosji, to Bruksela, czyli Berlin, będą o tym decydowały. A jeśli chodzi na przykład o politykę zdrowotną czy oświatę, to się okaże, że seksualizacja dzieci to jest to, na co Bruksela czeka, bo to jest najważniejsze. Jeszcze gorsze rzeczy w oświacie będą nas czekały. A w zdrowiu okaże się, że należy je prywatyzować w całej Unii Europejskiej, i Europejska Służba Zdrowia okaże się jeszcze gorsza niż ta nasza polska, i tak dalej, i tak dalej. Ale to oznacza, że trzeba być bardzo aktywnym, czytać tę politykę i próbować budować jakieś bloki oporu wobec tej centralizacji Europy, czyli szukać innych krajów, które będą sojusznikami nie tej Polski, Platformy jako Polski PiS-u, ale szukać też grup, partii, stowarzyszeń w całej Unii, w poszczególnych krajach, które będą się temu przeciwstawiać. PiS powinien być liderem takiego ruchu, ale to wymaga dużo większej aktywności niż to jest w tej chwili.
I o tym mówił dr Józef Orzeł, prezes, szef klubu Ronina, socjolog, kiedyś parlamentarzysta pierwszej kadencji Sejmu Wolnej III Rzeczpospolitej. No a teraz mamy 10. Zobaczymy, czy ona będzie też podobna do tej, która poprzedniej, czy będzie krótsza, czy może to będzie stabilny układ na 4 lata. Być może będzie układ, gdzie władza będzie się zmieniać. Ostatnie pytanie o rotacyjność. O, bo to jest też ciekawe, co to oznacza, ta jakaś wola rotacyjności. Jak doktor, jak ty to rozumiesz w kontekście logiki władzy, tak? Że się rotacyjnie strasznie zmienia marszałek albo ministrowie. Jak to w ogóle ugryźć w takiej praktyce rządzenia?
Po pierwsze oznacza to, że nie umieją podzielić tego w sposób stabilny, bo jeżeli wprowadzają takie rotacje, to znaczy, że takie rotacje obejmą być może jeszcze większe obszary wspólnej pracy. Na przykład okaże się, tu już trochę się śmieję, ale do czego rotacyjność prowadzi? Że na przykład w sprawie aborcji cała koalicja przez 2 lata będzie za, a potem cała będzie przeciw na przykład. No bo jeżeli coś, rotacja obejmuje stanowiska to jest władza, no to jak zmieni się na przykład jakiś minister, jeżeli tam rotacja będzie, to po prostu i polityka ministra może się zmienić. Wbrew temu, co tu koalicja mówi, taka rotacyjność oznacza, że liderzy tak ciągną do tej władzy, że nie są w stanie podzielić między siebie tych stanowisk. To pokazuje słabość tego, a zarazem jest trochę zabawne.
Zobaczymy, czy to poprawi nam humory, ta rotacyjność, te humory polityczne. Józef Orzeł był gościem Kuriera w Samopołudnie.
Dziękuję Państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia.